Halo, halo, dzień dobry.
No, cześć, kto tam?
Z tej strony Patryk Król.
Ale ja nie zamawiałem niczego.
Przykro mi. I tak, dotarłem tutaj do ciebie z kolejnym odcinkiem internetowego magicznego podcastu.
Dobra, ja się nazywam Król Maciej, gdzie mam podpisać?
O, tutaj proszę.
Krz, 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 krz.
No to lecimy. Witajcie, nasi drodzy słuchacze.
Miliony słuchaczy i czytelników.
Nasi odbiorcy.
O, odbiorcy, czy to jakiś foreshadowing.
Akurat zaraz dowiecie się, czemu użyłem tego właśnie słowa. Bo dzisiaj, moi drodzy, pomówimy sobie o odbiorcach magii.
Odbiorcach magii, czyli o wszystkich tych ludziach, którzy obserwują magika przy pracy, tak?
Obserwują, pomagają mu, uczestniczą w tym. Można robić dużo rzeczy wokół magii, nie będąc magikiem.
I być przy okazji warunkiem niezbędnym do tego, że magia w ogóle istniała.
Dokładnie tak.
Więc jesteśmy przekonani, że ten odcinek będzie również dla ciebie ciekawy, widzu, jeżeli nie jesteś magikiem, a chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o odbieraniu magii właśnie.
Tak, jeśli lubisz po prostu magię oglądać, to ten odcinek może dużo ci dać, bo mamy nadzieję, że troszkę podpowiemy, jak w magii uczestniczyć i jak ją oglądać.
To jedziemy. Dajesz dżingla, Jędrzej.
Najpierw powiedzmy sobie, jacy są rodzaje odbiorców magii.
Zrobiliśmy sobie taki podział na dwa. Jest to podział sztuczny, ale wydaje mi się niezbędny do zrozumienia tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Wydaje mi się, że nawet to jest podział na 2,5, ale zaraz dowiecie
znaczy,
się
tak,
czemu.
Jest tam ta ciemna połówka, ta czarna owca w stadzie naszych obserwatorów magii.
Tak, bo na pewno kojarzycie różne rodzaje magików. Kiedy wyobrażacie sobie iluzjonistę, to każdemu do głowy przychodzi troszkę inny obraz, zależny od tego, jakie ma swoje własne doświadczenia w tej dziedzinie.
A my jako magicy wewnątrz naszej rodziny mamy tak naprawdę tylko dwa podziały. Mamy dobrych widzów i mamy złych widzów. A dzisiaj skupimy się na tych dobrych widzach i powiemy też coś o tych, którzy magikom śnią się po nocach przez wiele, wiele lat.
Tak, aczkolwiek tutaj musimy sobie uściślić, bo będziemy starali się dosyć precyzyjnie oddzielać dwa rodzaje, więc mam nadzieję, że jeśli się przejęzyczymy i użyjemy innego słowa, to zauważycie, o co chodzi. Tak. Bo już teraz popełniliśmy lekką gafę.
Tak, także nie my popełniliśmy, tylko osoba, która została kopnięta w kostkę przez tą drugą osobę, czyli ja. Tak. Porozmawiajmy o widzach.
Właśnie nie. Porozmawiajmy o odbiorcach.
Ale nie, teraz już o konkretnie widzach.
To musimy wyprowadzić, kim są widzowie.
Tak, powiedzmy, kim są widzowie.
Więc najpierw ustalmy sobie, jakie są dwa podstawowe rodzaje odbiorców magii. Pierwszy z nich to widzowie.
A drugi?
Drugi to uczestnicy.
Uhu, myślę, że nazwy już dużo mówią, ale wejdźmy głębiej w ten podział.
Tak, same określenia dobraliśmy tak, żeby były w miarę precyzyjne, ale i tak je doprecyzujemy. Więc widz, nasz pierwszy rodzaj odbiorcy to osoba, która na magię patrzy, doświadcza jej za pomocą zmysłu wzroku, zmysłu słuchu.
No chyba wszystkich poza tym takim zmysłem dotyku.
Tak, choć może nawet zmysłem dotyku, aczkolwiek nie bierze udziału w samym wykonywaniu magii.
Tak, nie staje się częścią przedstawienia. Zajmuje pozycję taką samą, jakby zajmowała w kinie podczas oglądania filmu.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest najbardziej trafne odniesienie, choć może nawet odbiorca w teatrze byłby trafniejszy. Bo też jest w tym samym miejscu, co wykonawca.
Tak, dokładnie. No, zasadniczo nie ma możliwości wpływu na przebieg przedstawienia.
Tak. Wydaje mi się, że to jest główna esencja tego, kim jest widz.
To było bardzo grubowe i takie ostateczne tak.
To.
Z kolei po drugiej stronie tego spektrum mamy uczestnika.
Tak. To już jest mniej grubowe, tak.
Proponuję ci, drogi słuchaczu, grę pijacką. Za każdym razem, jak Patryk mówi tak, weź i napij się herbatki. I napisz nam potem w komentarzach, ile razy musiałeś biec do toalety podczas słuchania tego krótkiego odcinka.
Tak. Więc przeciwstawnie do widza jest uczestnik, co już z samego słowa wiecie pewnie, jaka jest różnica, ale skupmy się na tym.
Uczestnik chłonie magię tak samo jak widz, ale ma trochę więcej obowiązków i tak kolokwialnie mówiąc, ma więcej roboty podczas odbierania pokazu magicznego.
Ale ma też idąc, płynące z tego profity.
Tak, wszystko co ma cenę ma też swoje plusy.
Tak, bo kto nie robotajet, ten nie kuszajet i na odwrót. Kto robotajet, ten kuszajet.
Poliglota.
Więc nasz uczestnik, nie dość, że wpływa trochę na to, co się dzieje, ma też troszkę bardziej kinestetyczne odczucia, jeśli chodzi o magię.
Tak. I jego wpływ często jest nie tyle dodatkiem, co warunkiem niezbędnym, żeby show magiczne mogło się toczyć. Opowiemy wam o tym za chwilę w formie krótkich scenek.
Tak. Ale powiedzieliśmy też o tym, że istnieje ta połówka, że mamy rozdział tutaj odbiorców na 2,5.
Tak, mamy ciemnego brata, którego nazwa, być może drugi słuchacz, jeżeli nie jesteś magikiem, nic nie powie, a jeżeli jesteś magikiem, to skrzywisz się z przerażeniem.
Tak, mamy widza, mamy uczestnika i mamy...
Heklera.
Hekler. Nazwa ewidentnie wywodząca się z języka angielskiego.
Tak trochę anglosasko brzmi.
Tak. I chyba nie mamy w naszym języku słowa odpowiedniego.
Gnojek?
Uprzykrzacz?
Natręt?
Natręt, ładne słowo.
Mhm.
I taki nasz natręt, czy hekler, jest to osoba, która z punktu widzenia magika przeszkadza mu w wykonywaniu jego roboty.
I drogi słuchaczu, bardzo często zdarza się, że nawet nie wiesz o tym, że dla magika jesteś heklerem.
Tak, bo to jest bardzo ważny element tego rodzaju odbiorcy. On istnieje tylko dla magika.
Tak, podczas spotkań z magika, znaczy nie tylko dla magika, tu się z tobą pozwolę nie zgodzić, bo bardzo często hekler, jeżeli przegina z heklowaniem, czyli z przeszkadzaniem, uprzykrzaniem show, to jego znajomi stwierdzają, że on sprawia, że to show jest niemożliwe do wykonania i nawet się oni na niego denerwują. Oni wtedy dostrzegają jego heklerstwo.
Fakt, tutaj muszę się z tą zgodzić. Czyli może to tylko heklerzy nie dostrzegają, że są heklerami.
Ja myślę, że tak. Myślę, że hekler nie wie, że jest heklerem i w moim osobistym rozumieniu magii i występowania nie jest winą heklera, że jest heklerem.
Tak, zdecydowanie.
Będziemy o tym mówić na końcu podcastu, więc jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś heklerem, czy twój własny magik macie za heklera, zostań z nami do końca. Wtedy dowiesz się wszystkiego o swoim byciu bądź niebyciu heklerem.
Ale w tym momencie przejdźmy do scenek rodzajowych, które opiszą wam dokładnie, na czym polega bycie uczestnikiem magii lub tylko widzem.
Chodzisz do pięknej sali teatralnej, zasiadasz na miękkim pluszowym krzesełku. Przed tobą widzisz scenę, dookoła ciebie widzisz tłum podekscytowanych ludzi. Myślisz, ale dobrze, że pandemia już się skończyła i możemy zapełnić cały teatr. I co? Nagle zapalam się światła, wychodzi mężczyzna we fraku, w cylindrze i wyciąga malutkie pudełeczko, z którego wyciąga słonia. Przecierasz oczy ze zdumienia. Jak to możliwe, że słoń zmieści się w tym pudełeczku?
Co? Słoń? W takim małym pudełeczku?
Następnie mężczyzna łapie trąba za słoni i wyciąga z tej trąby drugiego słonia.
Ale jak?
I wtedy ten słoń zaczyna latać i zaczyna coś się dziać niedobrego w powietrzu. Pojawia się chmurka dymu i z tej chmurki wpadają 4 kolejne słonie.
I one wszystkie świecą.
Tak. I ty siedzisz na tym krzesełku, patrzysz na tą scenę i nie wiesz oczom, co tam się w ogóle dzieje. I po chwili mężczyzna bierze tego słonia, zamyka go w skrzyni i przecina go na pół. I widzisz słonia przeciętego na pół.
I macha nóżkami.
Tak, i trąbi trąbką. Po chwili magik składa tego słonia w całość i słoń odchodzi w swoją stronę.
Tup, 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 tup.
Potem wszystkie słonie łapią się za ogonki i wchodzą do tego niewielkiego pudełeczka.
Ale one nie mogą się tam zmieścić.
Magik bierze pudełko, chowa do kieszeni, kłania się i odchodzi.
W burzy braw.
A ty już wiesz, że widziałeś coś niesamowitego. Wiesz, że widziałeś rzecz, która nie mogła się wydarzyć, ale się wydarzyła.
Dokładnie tak. I prosto wiesz, na twoich oczach.
I wiesz, że iluzja ze zwierzętami jest nielegalna, więc dzwonisz szybko do jakiejś organizacji opiekującej się zwierzętami.
Albo i tego nie robisz.
No, może dobra, może tego nie rób. Ale w każdym razie widziałeś coś niesamowitego.
Tak, to zdecydowanie było bardzo, bardzo niesamowite. Chciałbym sam zobaczyć taki pokaz.
To musisz przyjść na mój.
I w tym przykładzie chyba już wiesz, kim byłeś. Byłeś widzem.
Tak, bardzo dobrze. Wszyscy, którzy podnieśli ręce, mają rację. Dostajecie 2 punkty i słodką nagrodę od firmy Wedel.
Przede wszystkim skupmy się tutaj na tym, jaka była konwencja tego. Byłeś w teatrze, prawda? Chyba byłeś kiedyś w teatrze, drogi słuchaczu. Jeśli tak, to wiesz, że w większości przedstawień, poza tymi nowymi, eksperymentalnymi, istnieje coś takiego jak czwarta ściana. Ta niewidzialna powierzchnia, która oddziela to, co dzieje się na scenie, od tego, kto siedzi na publiczności.
No rzeczywistość sceniczna jest zamknięta czwartą ścianą, w związku z tym ty wiesz, że nie możesz przez nią przejść.
Tak, jest to ściana w samej swojej istocie trochę magiczna, bo oddziela ona dwie zupełnie inne rzeczywistości, które tak naprawdę dzieją się tuż obok siebie.
Tak. I czwarta ściana daje całą masę różnych korzyści zarówno dla wykonawcy, jak i dla odbiorcy. Przede wszystkim, jeżeli siedzisz za czwartą ścianą, to masz takie uczucie, że nie chcesz do końca kwestionować wszystkiego, co dzieje się na deskach, na scenie.
I czujesz się też bezpiecznie, że to, co dzieje się na deskach sceny, nigdy tak naprawdę cię nie dotknie.
Tak, jak to mówią ludzie, na deskach sceny, co dzieje się na deskach sceny, zostaje na deskach sceny, tak samo jak z Las Vegas.
Dokładnie tak. A ze strony wykonawcy wiesz, że jesteś bezpieczny, bo publiczność siedzi tam, za tą czwartą ścianą i nie podejdzie do ciebie i nie zacznie tyrpać cię po nosie.
Tak, i jeżeli twój słoń, który lata, tak naprawdę nie jest prawdziwym słoniem, tylko jest wykonany z tektury i bardzo dobrze pomalowany, to wiesz, że publiczność nie zajrzy na drugą stronę tego słonia, bo jest przywiązana do swoich krzeseł, a czwarta ściana więzi ich na publiczności.
Wydaje mi się, że to jest idealne wymienienie cech tego.
Tak, więc jako odbiorca typu widz siedzisz i patrzysz. I właśnie to siedzenie i patrzenie jest dla ciebie najlepszym sposobem cieszenia się tego typu widowiskiem. Twój udział jest niezbędny, bo inaczej byś tego nikt nie widział.
Nikt by się nie starał tyle przygotowując ten program.
Tak, ale twój udział jest całkowicie pasywny.
Tak, i to też jest bardzo znaczące w tym rodzaju odbioru magii, że program jest z góry przygotowany. Od A do Z. Poziom jakiejś inwencji twórczej dziejącej się w trakcie jego wykonywania jest zerowy, bo każdy dokładnie wie, każdy z wykonawców oczywiście, dokładnie wie, co się wydarzy, w którym momencie.
Tak, i ty jako widz dzięki temu możesz się tym cieszyć, bo jeżeli na przykład wykonawcy zadzwoni telefon i zadzwoni jego mama, to ty w głębi duszy będziesz wiedział, że to raczej nie zadzwoniła jego mama i nie zostawił żelazka na gazie, tylko jest to część przedstawienia. Ale z drugiej strony bardzo łatwo będzie ci uwierzyć w rzeczywistość przedstawioną i wierzyć w to, że rzeczywiście zadzwoniła do jego mama i to jest niesamowite i wyjątkowe, szczególnie jeżeli będzie to dobrze zagrana scena.
Chciałem powiedzieć tak, ale wiemy, jaką mamy
daj, grę, daj im pić, bo umrą z pragnienia.
W takim przykładzie mamy do czynienia z czymś, co wielu z nas może przeoczyć. Bo kiedy wchodzimy do teatru, siadamy na swoim wyznaczonym miejscu i patrzymy na te latające słonie, to poświęcamy im całą swoją uwagę. Jesteśmy absolutnie skupieni na tym, co dzieje się przed nami. W końcu przyszliśmy tutaj zobaczyć coś niesamowitego, a to, co dzieje się na naszych oczach i to, co słyszymy, jest naprawdę warte naszej uwagi. Więc jesteśmy poświęceni tylko i wyłącznie temu. I na to samo liczy nasz wykonawca.
Tak, wykonawca zakłada, że kolokwialnie ponownie mówiąc, jego widzowie będą siedzieli na dupach i siedzieli cicho.
Tak. I wszystko, co wykona, każdy drobny ruch, każde uniesienie brwi czy jakakolwiek inna drobna jego reakcja zostanie dostrzeżona i doceniona w całości artystycznej.
Oczywiście jest to bardzo uproszczony przykład i jak wykażemy później, widz może stać się uczestnikiem i na odwrót, ale do tego dojdziemy za chwilkę.
Tak jest. Jest też jedna rzecz, której warto pamiętać, już wspomniałem o niej na początku i chodzi mi tutaj o konwencję. W tym przypadku powiedzieliśmy o teatrze i tym, że wchodząc jako widz, wchodzimy w rolę widza teatralnego. Aczkolwiek magia może dziać się nie tylko, taka, w której jesteśmy widzem, nie tylko na deskach teatru, ale też w innych konwencjach, ale w każdym wypadku ona musi być z góry ustalona.
Tak, i bardzo często jako magicy, o tym też będziemy mówić za chwilę, popełniają błąd, zakładając, że ty jako widz będziesz łapał w lot, w której roli masz się znaleźć, w której roli magik właśnie cię obsadził. I tego typu prezypozycje są tyleż częste, co błędne.
Tak. I właśnie dzięki temu taki właśnie teatr czy opera, które są w naszej kulturze od setek lat, może nawet więcej.
No myślę, że więcej.
One wykonują część roboty za nas. I za odbiorcę, i za magika. Bo wszyscy wiemy mniej więcej, jak się zachować w teatrze.
No tak.
I wszyscy dobrze z tego możemy korzystać. I mamy teraz ostatni element bycia widzem. Jest coś takiego, co w języku angielskim nazywane jest jako suspension of disbelief. Nie wiem, czy mamy konkretne określenie na to w języku polskim.
Zawieszenie niewiary?
Ja zazwyczaj mówiłem o tym zawieszeniu niedowierzania, aczkolwiek zawieszenie niewiary wydaje mi się jest tutaj bardzo trafne.
Tak, bo niedowierzać, ty i tak nie dowierzasz, że ten słoń lata.
Kiedy idziemy na Hamleta, to wiemy, że nikt na scenie tak naprawdę nie umiera.
Co?
Chyba zniszczyłem komuś dzieciństwo.
Jak to nie umiera?
Więc, kiedy idziemy do kina, to wiemy, że Tony Stark... Dobra, bez spoilerów. W każdym razie wiemy, że to, co się dzieje na ekranie, to, co dzieje się na deskach teatru, jest inscenizacją czegoś dla nas. I nasza wyobraźnia też ma brać w tym udział.
To tata nie zniknął, bo Thanos pstryknął w palce?
Dokładnie tak.
Co?
Przykro mi. I...
To naprawdę od nas odszedł?
Okej, okay, to może zostawmy to. W każdym razie wiemy, czym jest zawieszenie niedowierzania. Godzimy się z rzeczywistością tworzoną przez odgrywających na scenie. Zakładamy, że to, co oni robią, mówią, wykonują, dzieje się naprawdę w naszym umyśle.
I co jest bardzo ciekawe, jeżeli nie zawiesimy tego niedowierzania i jeżeli będziemy to kwestionować, to to show i tak się odbędzie, a jedyną stratą będziemy my, bo my po prostu nie będziemy w stanie się tym cieszyć.
Tak, będziemy jedyną stratną stroną, bo tak. Sami sobie odmówimy możliwości korzystania z dorobku naszej cywilizacji.
Tak, no bo to przedstawienie, niezależnie czy to jest opera, teatr, magia, cokolwiek, i tak się już w tym momencie wydarzy. Ono się i tak wydarza. A od nas tylko zależy, czy będziemy się tym cieszyć, czy będziemy grymasić.
Okej. Okay. Wydaje mi się, że dosyć dogłębnie przeanalizowaliśmy bycie widzem. Przejdźmy teraz dalej.
Do bycia...
uczestnikiem.
Uhuhuhu. Wyobraź sobie scenę, w której jesz w restauracji i cieszysz się, że już możesz jeść w restauracji bez maseczki, bo...
Ale smaczne.
Wspominasz czasy, kiedy jedzenie w maseczce było takie niewygodne. I nagle podchodzi do ciebie jakiś gość, wyciąga karty, poczekał, aż skończyłeś jeść, już nie jesz w tym momencie.
Ale było smaczne.
O, tak, tak, tak. I widzicie, tak dawno nie byłem w restauracji, już nie pamiętam, jak to wygląda. W każdym razie wyciąga karty i prosi, żebyś się przetasował. Ty patrzysz na niego zdziwiony, ale bierzesz te karty, tasujesz. Następnie prosi, żebyś wybrał jedną z tych kart. Wybierasz tą kartę, podpisujesz na niej, on mówi, że on nie chce dotykać kart. Ty chowasz te karty do pudełka za jego prośbą. Wszyscy twoi znajomi patrzą na ciebie, jak tam wpakujesz te karty do pudełka. Ciężko jest tam włożyć, bo to mała dziurka, dużo kart. I mówi, dobra, teraz karta zniknie z twojej talii i ty na niej siedzisz. I ty wstajesz i patrzysz, rzeczywiście karta, którą przed chwilą załadowałeś do pudełka, leży na fotelu. Wtedy magik podnosi ręce i ta karta leci z fotela wprost do jego dłoni. Podaje ją komuś innemu, prosi, żeby tę kartę potargał. Twoja ciocia Ania bierze i drze tą kartę na drobne kawałeczki. Następnie magik je tą kartę i ty myślisz, Boże, to takie niehigieniczne. Ale on mówi, nie myśl, że to niehigieniczne, wstań. Ty wstajesz, patrz i ta karta znowu jest pod twoim tyłkiem. Znowu na niej siedziałeś, tą kartą, którą on przed chwilą zjadł. On następnie mówi, dobra, spal tą kartę, podaj zapalniczkę, ty spalasz tą kartę. I on bierze ten popiół i wciąga go nosem. Ty mówisz, o Boże, to jest już zupełnie głupie. I w tym momencie mówi, a teraz otwórz to pudełko kart, do której schowałeś całą talię. Ty pudełko myślisz, Boże, trzymam to pudełko cały czas w ręce. Otwierasz to pudełko, a tam nie ma żadnych kart poza tą jedną kartą.
Wow.
Wow, prawda? Co ciekawe, to show zupełnie nie mogłoby się odbyć, gdybyś ty nie potasował tych kart.
Tak. To show nie zaistniałoby, gdybyś nie przyszedł zjeść tego właśnie obiadu w tej właśnie restauracji o tej właśnie godzinie tego właśnie dnia.
I gdybyś nie zabrał cioci Ani, to nie miałby kto pożyć tej karty. Znaczy, ktoś inny pewnie by ją podarł, ale gdybyś był tam sam, to sam musiałbyś tą kartę drzeć, i palić i w ogóle wszystko. A tak show stało się głębsze. I twój udział, i udział cioci Ani, i twój tyłek, który miał tą kartę raz po raz, byli równie ważni, równie ważnymi bohaterami, jak talia kart, czy, a może nawet ważniejsi niż magik.
Zdecydowanie ważniejszy.
Bo magik ściągał popiół nosem i jadł papier.
Fuj.
No.
I w tej scence, która równie dobrze może się kiedyś wydarzyć właśnie tobie, jeśli pandemia się wreszcie zakończy, to wydarzyło się kilka elementów, które moim zdaniem musimy wziąć pod lupę.
Tak, ale przede wszystkim widzisz już, przypuszczam odruchowo, różnicę pomiędzy sobą siedzącym wygodnie w fotelu, a sobą tasującym karty.
Tak. Twój udział jako uczestnika w tym rodzaju magii jest absolutnie, całkowicie, niezaprzeczalnie niezbędny.
Ostatecznie.
Też. Albo tak.
Chlup.
Co więcej, nie tylko twój udział jest niezbędny, co twój udział wpływa na przebieg tego wszystkiego, co się dzieje.
Tak, bo show potoczyłby się zupełnie inaczej, gdybyś przetasował te karty i rozsypał je na podłogę.
Albo wybrał inną kartę.
Albo podpisał się na niej inaczej.
Albo dopytywał magika za każdym razem, co ma na myśli, jeśli prosi cię o przytasowanie kart, czy tak, schowanie ich do pudełka.
Albo ciocia Ania zamiast podrzeć tę kartę, wzięłaby ją do kieszeni i uciekła z krzykiem. Show wyglądałby zupełnie inaczej.
Tak, albo gdybyś w pewnym momencie powiedział, nie, ja tego nie zrobię.
Tak, bo masz cały czas taką możliwość, bo ten gość przyszedł do twojego stolika i ty zasadniczo nie wiesz, kim on jest i czego od ciebie chce.
Tak, masz całkowity wpływ i w każdym momencie tego, co się właściwie dzieje, jesteś w stanie na to wpłynąć.
Tak, więc wpływ, twój wpływ na show, jego możliwość wpływania na show jest pierwszą cechą bycia uczestnikiem i pierwszą jednocześnie taką ogromną różnicą pomiędzy byciem uczestnikiem a byciem widzem.
Jest to też duża różnica dla magika, bo magik musi być gotowy na to, że jego widz nie zachowa się tak, jak on sobie to wymyślił, wymarzył i zaplanował. Musi być gotowy na każdą możliwość, na każdą ewentualność i na najdziwniejsze pomysły najdziwniejszych uczestników.
Tak, i jako magicy spotykamy, występujący właśnie z widzami, którzy są naszymi uczestnikami pokazów, spotykamy się absolutnie ze wszystkim.
Tak, moglibyśmy nawet nagrać kiedyś osobny podcast z samymi historyjkami dziwnych zachowań uczestników, ale to może kiedyś.
Tak, bo jeżeli myślisz, że widz, który porywa rekwizyt i ucieka z krzykiem, jest abstrakcyjną sytuacją, która nigdy nie mogła się wydarzyć, to jesteś w błędzie.
Tak, tacy uczestnicy rzeczywiście się zdarzają i zdarzają się tacy, którzy mają jeszcze bardziej szalone pomysły i czym prędzej chcą je wprowadzić w życie.
Tak, więc mamy tutaj twój udział, mamy szalone pomysły widzów, które mogą się wydarzyć, mamy to, że wszystko jest rzeczą otwartą, więc oczywistą rzeczą jest to, że ten pokaz nie może być aż tak zaplanowany i wyreżyserowany jak pokaz, o którym mówiliśmy wcześniej.
Tak, ani wykonawca, ani uczestnik nie mają tutaj pewnej siatki bezpieczeństwa, którą daje im ten program.
Nie ma czwartej ściany, zupełnie, ona nie istnieje. Nawet nikomu nie przyjdzie do głowy.
Tak, mimo że jest to pewnego rodzaju przedstawienie teatralne, korzystające z teatralności i z wypracowanych tam technik.
Co więcej, i co ciekawe, pojawia się tam na takich pokazach czwarta ściana, ale nie wśród dla tych widzów, dla których teraz występujesz. Wielokrotnie spotkałem się z tym, przekonany, że ty również, występując w restauracji, podchodzą inni ludzie do twojego stolika, dla którego właśnie występujesz i obserwują to, co się dzieje. I dla nich czwarta ściana istnieje.
Tak, bo oni obserwują magika i uczestników, jakby tamci byli wszyscy razem na scenie.
Dokładnie tak. Tworzy się taka umowna scena i tworzy się czwarta ściana, taki okrąg ochronny czwartej ściany.
Wydaje mi się, że możemy to porównać do pewnego rodzaju zbiegowiska, które dzieje się na rynku w mieście, w małym miasteczku we wschodniej Polsce, gdzie żona wyrzuca męża, którego przyłapała z kochanką w łóżku, wyrzuca go z domu i obrzuca go jego rzeczami przez okno. I ci ludzie, którzy zbierają się dookoła i obserwują to, są tutaj widzami.
A mężczyzna mówi: Wespula, wybacz.
Tak, a Wespula nie chce mu wybaczyć, bo zarówno ona i on są uczestnikami.
Tak. I ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy w poprzedniej scence i definiowaniu czwartej ściany, jest to, że kiedy jesteś za czwartą ścianą, to szeptanie do znajdującego się obok ciebie widza jest rzeczą może nie do końca elegancką, może narażającą się na społeczne takie potępienie, na zasadzie cicho, ale jest częścią konwencji. A jeżeli jesteś uczestnikiem, to szeptanie do twoich znajomych staje się po prostu chamskie. I ludzie tego zazwyczaj nie robią. Więc będąc częścią pokazu jako uczestnik, ty stajesz na tyle częścią rzeczywistości pokazu, że ta rzeczywistość zewnętrzna stopniowo się stapia, przestaje istnieć. W przypadku obserwowania magii, ta rzeczywistość się wygasza i ty ją zawieszasz. A tutaj ona jest i ty nie zauważasz nawet, kiedy ona przestaje być czymś zewnętrznym i pokaz staje się częścią twojej rzeczywistości, a twoja rzeczywistość staje się częścią pokazu. I to nie jest tak, że nie możesz powiedzieć do swojej cioci Ani, ale ten magik jest niesamowity, bo on to usłyszy, bo on też tu jest. Jesteście razem na tej tratwie pośrodku morza.
Co nie zmienia faktu, że takie rzeczy i tak się dzieją.
I tak się dzieją.
Bardzo często w trakcie pokazu ludzie zaczynają mówić i opisywać dokładnie to, co się właśnie dzieje do swoich znajomych, którzy siedzą tuż obok i też biorą w tym udział.
Tak, ale zauważ, że to się zazwyczaj dzieje na początku i na środku pokazu. Kiedy kończymy pokaz, a propos o kończeniu pokazu, jest całkiem dobry artykuł w najnowszym, ostatnim styczniowym numerze Impa. To się zazwyczaj nie zdarza, bo ludzie chcą już doczekać do końca i kiedy odchodzi magii, kiedy odchodzisz od stolika, oni wtedy to przeżywają. Wtedy rzeczywistość pęka, pum, i oni znowu są sobą i wydarzyło się coś niesamowitego.
Tak, i poruszyłeś tutaj od razu bardzo ciekawy temat, który tutaj
za to jest, mi nie płacą.
Jest w kontrpozycji do tego, co było a propos widza, bo tutaj nie mamy żadnej konwencji. Tutaj bazujemy na naszej normalnej, codziennej rzeczywistości. I zarówno dla magika, jak i dla widza wszystko może się wydarzyć. Nic i nikt nie zmusza nas do konkretnych zachowań. Nie mamy żadnego przymusu społecznego do zachowania się w taki, a nie inny sposób. Więc tak naprawdę może zdarzyć się wszystko. Ta karta może pojawiać się pod naszym tyłkiem, jak siedzimy na niej w nieskończoność, bo nikt w żadnej instrukcji nie napisał, karta może pojawić się pod tyłkiem tylko 5 razy.
Tak. I widzowie zaczynają w pewnym momencie kwestionować wszystko i wszystko staje się częścią magii.
Tak, bo nawet to, z jakiego materiału zrobiona jest noga z krzesła, na którym siedzisz, może nagle stać się podejrzane dla kogoś i zapytać, ej, a czy to, że to jest akurat dębowe krzesło, ma wpływ na to, że ta karta się tam pojawiła?
Tak. I ileż razy widzowie sprawdzali stół w restauracji, na którym występujesz, żeby sprawdzić, czy czasem nie jest specjalny stół, który został im podłożony w ramach akcji Ukryta Kamera.
Tak, czy to nie cały ten pokaz nie zaczął się kilka godzin wcześniej, kiedy dopiero w domu przygotowywali się do wyjścia?
Wszystko staje się częścią pokazu w momencie, kiedy widz staje się aktywną częścią pokazu.
Tak, i bardzo często widzowie wyrażają to werbalnie.
Znaczy nie widzowie, tylko uczestnicy.
Dokładnie.
To są te nasze przejęzyczenia, przed którymi was przestrzegaliśmy, ale to się będzie zdarzało, wybaczcie.
Tak, kiedy nasi uczestnicy werbalnie mówią nam, że coś jest nie tak, to dobrze wiemy, że ich zawieszenie niewiary nie istnieje.
Tak, i widz, jeżeli powie, jeżeli widz pomyśli na scenie, on ma to w rękawie, to on to po prostu pomyśli. Wystarczy mu później pokazać rękaw, przewidując to, że widz może tak pomyśleć i wszystko będzie w porządku. Ale jeżeli uczestnik powie, masz to w rękawie, to naturalną kolejną rzeczą jest, że widz powie, ej, stop, ziomeczku, pokaż mi tą rękę. I będzie chciał zajrzeć do tego rękawa swoim własnym okiem.
Tak, więc jeśli jesteś odbiorcą magii i w tym wypadku uczestnikiem, pamiętaj, że zawsze możesz pociągnąć swojego magika za rękaw i zajrzeć mu do niego, a jeśli jesteś magikiem, pamiętaj, że to może zdarzyć się przydarzyć się tobie. Co więcej, to powinno przydarzyć się tobie.
Tak, bo jeżeli, to jest już tak typowo dla iluzjonistów rada, ale jeżeli widzowie regularnie podejrzewają cię o ukrywanie czegoś w rękawie, to znaczy, że popełniasz gdzieś błąd i sugerujesz im takie rozwiązanie. A dobrze wiemy, że magicy nie ukrywają nigdy nic w rękawach, więc podwiń te rękawy albo zastanów się, dlaczego tak myślą i pokaż im, że tak nie jest.
A jeśli jesteś uczestnikiem, powiedz magikowi, że rzeczywiście podejrzewasz, że trzyma coś w rękawie.
Tak, bo dzięki temu po pierwsze, twój magik prawdopodobnie jest na to i tak gotowy i show będzie lepsze, a po drugie, jeżeli nie jest gotowy, to za rok będzie lepszym magikiem.
I w ten sposób możesz mu pomóc naprawdę w długoterminowym znaczeniu.
Tak. Oczywiście jest tu cienka granica, za którą staniesz się heklerem, ale o tym za chwilę będziemy mówić.
O tym już za moment.
Czy pominęliśmy jeszcze jakąś cechę charakterystyczną uczestnika pokazu magicznego?
Właśnie wydaje mi się, że opisaliśmy wszystkie podstawowe cechy uczestnika.
I teraz dochodzimy do kwestii problematycznych, bo w ramach jednego pokazu bardzo często ty, jako odbiorca magii, w jednej chwili jesteś uczestnikiem, w drugiej chwili jesteś widzem, w trzeciej chwili znowu jesteś widzem, a w czwartej znowu wracasz się uczestnikiem. I to nie jest tak prosty podział jak w teatrze.
Tak. Więc po co w ogóle mówimy o tym?
Bo zrozumienie tych ról jest niezwykle istotne dla nas, dla performerów i jest niezwykle pomocne dla widzów, dla odbiorców magii, żeby zrozumieli konwencje, w której się poruszamy. Nawet jeżeli ta konwencja w byciu uczestnikiem nie istnieje, to i tak warto jest ją rozumieć. Wyobraźmy sobie scenkę ze słoniami, które wychodzą z tego pudełka i tam latają. Pamiętasz, mówiliśmy o tym kilka minut temu. I jeżeli ty w tym momencie jako widz będziesz myślał, że jesteś uczestnikiem i zaczniesz zadawać magikowi pytania.
Albo wołać je przez całą salę.
Tak. Albo będziesz chciał sprawdzić tego słonia. Albo powiesz, a mogę przetasować te słonie?
A mogę go za ogonek pociągnąć?
To w tym momencie dla magika stajesz się heklerem. Z drugiej znowu strony, jeżeli będziesz na pokazie w restauracji i magik wyciągnie do ciebie karty i powie, czy mogę pana prosić o przetasowanie kart, a ty będziesz siedział cicho, się nie będziesz odzywał, bo ty jesteś widzem przedstawienia i nie chcesz brać z nim udziału, i magik, przetasujesz pan te karty, a ty siedzisz cicho, magik.
Z założonymi rękami.
Tak. Ty mówisz, ziomuś, weź przemieszaj mi te karty, a ty siedzisz i się nie ruszasz.
Obserwujesz, bo w końcu jesteś widzem.
Tak, dokładnie. Nie chcesz przeszkadzać w dziejącej się sztuce. To w tym momencie również, mimo twoich braku złych intencji, stajesz się heklerem.
Tak, i jeśli jesteś magikiem i nie miałeś jeszcze takiej sytuacji nigdy, to przygotuj się na nią, bo ona na pewno wcześniej czy później się wydarzy.
I jeżeli widz powie, czy mogę przetasować twoje słonie, to przypomnij sobie króla Macieja, jak cię przy tym ostrzegał.
Dokładnie tak. Niestety magia w naszym kraju nie jest na tyle popularna, żebyśmy wszyscy dokładnie wiedzieli, jak się zachować. Dlatego słuchaj dalej. Jesteśmy tu, żeby pomóc.
Tak, więc czasem widz jest, czasem nasz obserwator magii, odbiorca magii jest widzem, a czasem jest jej uczestnikiem. I rolą magika jest tłumaczyć widzowi, co dzieje się kiedy. Bo jeżeli magik daje tobie karty do potasowania, to ty natychmiast stajesz się uczestnikiem pokazu. Ale z drugiej strony siedzący po twojej, naprzeciwko ciebie przy stoliku, Mietek, on i dalej jest widzem, nie uczestnikiem. Jeżeli w tym momencie Mietek zacznie zachowywać się jak uczestnik
i zacznie wyrywać ci karty, bo też chce je przetasować.
Tak, to już zacznie zaburzać przebieg tego pokazu w sposób dla wielu magików nieakceptowalny. Będą czuli się w obowiązku upomnieć Mietka, na zasadzie siedź na dupie i zamknij się. Znaczy, mało kto tak to zrobi. Większość ludzi powie, za chwilę pan przetasuje karty, panie Mieczysławie, to teraz tasuje pan, karty pan słuchacz podcastu.
Ale znaczenie jest dokładnie takie samo.
Tak, znaczenie jest dokładnie takie same, bo i vice versa, bo jeżeli za chwilę wyciągniemy karty do Mietka i powiemy, panie Mieczysławie, czy zechciał pan wybrać kartę, a ty, który przed chwilą tasowałeś te karty, powiesz, ja też chcę wybrać kartę i zaczniesz wyrywać te karty, czyli nie wyczujesz momentu, w którym stałeś się widzem i dalej będziesz chciał być uczestnikiem, to dalej zaczniesz zaburzać przebieg pokazu. I oczywiście nie jest to twoja wina. Nie jest to wina widza, jest to wina iluzjonisty, jest to wina performera, który źle wytłumaczył rolę, które chce narzucić swoim obserwatorom, odbiorcom.
Tak, pamiętaj, drogi odbiorco magii, że masz jedno zadanie, jeśli doświadczasz magii. Masz się nią cieszyć.
Tak, masz się dobrze bawić. I rolą magika jest zrobić to, wytyczyć szlak w stronę magii dla ciebie tak, żebyś mógł nim iść z łatwością.
Tak, cała odpowiedzialność spoczywa na jego barkach i on powinien być w stanie dokładnie, może nie werbalnie zawsze wytłumaczyć, ale przekazać, jak powinien odbywać się cały pokaz i jak ty i twoi znajomi, z którymi tutaj w końcu jesteś, powinniście się cieszyć tym.
W jaki sposób to robić? W jaki sposób narzucać widzom rolę tak, żeby nie czuli, że rzeczywiście coś im narzucasz, tylko z radością brali udział w tym, co dla nich przygotowałeś?
Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim skorzystać z najpopularniejszego narzędzia w tym celu, czyli rzeczywiście z języka. Mówić.
Język jest bardzo istotny, bo wystarczy powiedzieć widzowi, poprosić człowieka o wykonanie jakiejś czynności i wytłumaczyć, dlaczego on ma to zrobić, wtedy wszyscy to zrozumieją. A jeżeli dodatkowo mamy pana Mietka, który tasuje karty i chcemy, żeby on był uczestnikiem, a reszta była widzami, to sprawmy, żeby pan Mietek czuł się wyjątkowo. Skomplementuj sposób, w jaki on tasuje karty. Zadaj mu jakieś pytanie, pozwól mu błyszczeć. W tym momencie nie będzie on interesujący tylko dlatego, że tasuje karty, tylko dlatego, że jest aktywnym uczestnikiem twojego pokazu, ale dla swoich znajomych, dla reszty widzów, w tym momencie widzów, będzie on również interesujący jako człowiek. To jest bardzo, bardzo prosty sposób. I jeżeli ktoś, z drugiej strony, jeżeli mamy kogoś, kto chce bardzo aktywnie wpływać na twoje show i on nie chce być widzem, on chce być uczestnikiem, co się zdarza bardzo często w przypadku pokazów z bliska, choć w przypadku pokazów scenicznych również każdy z nas dobrze o tym wie, to zmień tę osobę w uczestnika. Daj mu jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli on chce błyszczeć, to daj mu błyszczeć. Bo jeżeli nie, jeżeli będziesz go zamykał za zagrodą obowiązków, których on nie chce wykonywać, to ten widz będzie chciał przejść przez tą zagrodę, bo ta zagroda nie jest materialna, a on nie jest bydłem. On po prostu będzie szedł w stronę, w którą chce iść. I w tym momencie ta osoba stanie się heklerem, widzem z piekła.
Ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętaj, drogi magiku, który tego słuchasz, że jeśli wybierasz drogę werbalnego przekazu, jak uczestnik bądź widz powinien się zachowywać, to nie bądź z tym upierdliwy. Jeśli chcesz przekazać pierwszemu widzowi, po co ma przytasować karty i wytłumaczyć, po co ma się zachować w dany sposób, to pamiętaj, że wszyscy to słyszą. Nie musisz powtarzać tej samej formułki za każdym razem, bo w ten sposób zaczynasz tworzyć pewną konwencję już. I każda kolejna osoba, która pojawi się na scenie, wie, jak traktowałeś osobę przed nim, co może być dobre lub złe. Zależy, jak traktowałeś tę osobę. I wie mniej więcej, czego od ciebie oczekiwać, o co go poprosisz. Korzystaj z tego, dobieraj swoje słowa odpowiednio, a magia stanie przed tobą otworem.
Tak, bo występując jesteśmy ludźmi. I musimy traktować siebie jak ludzi. I widzów traktować jak ludzi, obserwatorów i uczestników. I analogicznie, jeżeli stoisz na scenie i chcesz, żeby, tak jak Parek przed chwilą wspomniał, ta osoba weszła i wzięła udział w przedstawieniu, to zapewnij jej bezpieczeństwo mentalne, zejdź po nią z tej sceny, zaprowadź ją na tą scenę, to tworzy takie ładne połączenie, że ta osoba nie wchodzi na scenę sama, tylko ty ją wprowadzasz i ona staje się aktywnym uczestnikiem na twoje oficjalne zaproszenie. I wtedy wszyscy ludzie wyczują, że oho, dla tej osoby skończył się czas biernego obserwowania. Teraz ta osoba ma możliwość być aktywną częścią pokazu. I w drugą stronę, jeżeli chcesz, żeby ludzie siedzieli cicho i nie przeszkadzali ci w pokazie, to nie wchodź z nimi w dialog. Nie chodzi o to, że masz ich ignorować, ale jeżeli ktoś mówi, zadaje ci pytania, siedząc na twoim pokazie, to powiedz, na wszelkie pytania być może odpowiem później. I nie odpowiadaj, to jest tak, to jest tak, to jest tak. Nie przełamuj swojego pokazu, żeby spełniać oczekiwania widzów, którzy chcą być uczestnikami. Bo nie jest to na to czas i miejsce i prawdopodobnie twój pokaz, twój występ, twój efekt, który właśnie wykonujesz, nie jest na to gotowy.
Dodatkowo przełamujesz konwencję, tworzysz, można by powiedzieć, konwencję hybrydową.
I niszczysz czwartą ścianę.
Niszczysz czwartą ścianę i jeśli nie jesteś gotowy na kontrolowanie takiej sytuacji, a to jest trudne, to możesz doprowadzić swój pokaz do kompletnego chaosu i nikt nie będzie się dobrze bawił.
A kto nigdy nie doprowadził swojego pokazu do ostatecznego chaosu i nie miał ochoty rzucić tego wszystkiego w trzy diabły, to niech pierwszy rzuci kamieniem.
Szczególnie jeśli mówimy o kid performerach.
Trzymajcie się tam, chłopaki.
W każdym razie, więc od samego początku odcinka zapowiadamy, że będziemy mówić o kimś, kto śni się w koszmarach magikom. O kimś, kogo nikt z nas nie chce spotkać. Ale i tak wcześniej czy później będzie musiał się z nim zmierzyć.
Och nie!
Heckler. Kontratak.
Zasadniczo heklerzy nie istnieją.
Tak. Ale o co właściwie chodzi z heklerem? Heckler, tak jak wspomnieliśmy na początku, jest to osoba, która uprzykrza życie magikowi na scenie, stara się przeszkodzić mu w pokazie.
Na scenie albo z bliska, gdziekolwiek.
Tak. Na tej scenie dosłownej lub metaforycznej stara się zaburzyć przebieg pokazu i sprawić, żeby życie magika było tylko i wyłącznie ciągiem cierpienia.
I teraz pierwsza ciekawostka z życia Hecklera. Heckler zazwyczaj nie stara się uprzykrzyć życia magikowi. Zazwyczaj Heckler po prostu chce się dobrze bawić i jeżeli pokaz magiczny jest słaby, to bardzo często Heckler chce sprawić, żeby był dobry.
Tak. Może wypominać magikowi coś, co z jego punktu widzenia jest złe i może teraz, jak on o tym wspomni, to się poprawi.
Tak, mamy. W świecie magii to jest dosyć duży problem. Z wielką łatwością nadajemy widzom niesfornym łatkę Hecklera. I jeżeli jesteś magikiem i grzebałeś chociaż raz w magicznym antykwariacie ze starymi książkami, to na pewno widziałeś jakieś książki o radzeniu sobie z Hecklerami. 1000 okrutnych zdań do niszczenia Hecklera.
Niestety istnieją takie pozycje.
I to dowodzi tego, że wielu iluzjonistów nie rozumie, z czego wzięło się właśnie takie działanie, nieoczekiwane działanie widzów, niepożądane działanie widzów bardziej.
Tak, i wskazuje to też na niestety pewien zły trend, który moim zdaniem był, a obecnie się cofa.
Tak, to wszystko jest w odwrocie.
Tak, chodzi tutaj o po prostu nieprzygotowanie się do interakcji z ludźmi.
Bo ludzie są ludźmi i jeżeli chcą mówić, to będą mówili.
Tak, jeżeli ktoś oczekuje, że wszyscy dookoła będą zachowywali się tylko tak, jak my marzymy o tym, żeby się zachowywali, to prawdopodobnie powinien przenieść się do jakiegoś równoległego wszechświata.
Tak, przypominam sobie sytuację, jak byłem w gimnazjum. Tak, jestem tak stary, że chodziłem do gimnazjów, gdzie poszliśmy z klasą na jakieś przedstawienie teatralne i w pewnym momencie hałasowaliśmy. ktoś tam rzucał jakimiś papierkami w aktorów. No generalnie zrobił się straszny bytu, jak to w gimnazjum. I ja siedziałem gdzieś z tyłu, więc nie rzucałem faktorów śmiećmi, po prostu oglądałem to piekło, które się tam dzieje i trochę rechotałem złośliwie. W pewnym momencie aktorzy się obrazili i postać, aktor grający główną rolę, wyszedł i zaczął nas upominać, na nas krzyczeć i dla nas to było lepsze show niż to, co oni mieli do zaprezentowania. Aktor czuł się urażony, teatr został zbrukany naszym plebejskim zachowaniem, ale dla nas, dla tego gimnazjalnego bydła, przedstawienie tylko zyskało na jakości.
Stało się o wiele lepszą rozrywką, a o to właściwie chodziło.
Tak, i to jest właśnie bardzo ważna lekcja dla każdego z nas. Jeżeli będziemy traktować widzów jako heklerów i pozwolimy im być tymi heklerami, to dla nich nie ma znaczenia, czy oni nas poleją benzyną i podpalą. To dalej jest dobra rozrywka.
Ważne, żebyśmy głośno krzyczeli.
Tak, bo widz podczas pokazu rozrywkowego chce się bawić.
Chyba taki jest właśnie sens.
Tak, podczas odbierania sztuki chcemy przeżywać emocje. Śmiech jedyną z emocji, tyle.
Dokładnie. A pamiętajcie to, drodzy magicy, to informacja do was. Jeśli macie do czynienia z heklerem, to najprawdopodobniej sami go stworzyliście, bo nie spełniliście wymagań i oczekiwań danego widza bądź uczestnika.
Tak, hekler jest potworem Frankensteina, którego budujemy sami. I patrząc na to w ten sposób, jesteś w stanie doprowadzić, drogi magiku, do sytuacji, w której nie istnieją heklerzy.
Wystarczy, że dopasujesz się dobrze do swoich widzów.
Tak, a ty, drogi widzu, jeżeli zdarzy ci się popełnić jakieś opa i widzisz, że magik, który dla ciebie występuje, właśnie się frustruje, uśmiechnij się i powiedz: nie jestem heklerem. I zapytaj się go werbalnie bądź niewerbalnie, staraj się dopasować do konwencji, którą on od ciebie oczekuje i gwarantuję ci, że pokaz, który odbierasz, właśnie stanie się lepszy.
Ale jeśli starasz się ze wszystkich sił dopasować do magika, a on nadal jakoś tak bierze cię za kogoś, kto chce mu uprzykrzyć życie, to się nie przejmuj.
Nie przejmuj się, bo ta osoba ma dużo lekcji do odrobienia i...
I może dobrze, żeby jego ten akurat dzień był dla niego dużo, dużo gorszy.
Tak, no bo bolesne porażki uczą nas najwięcej.
W ten sposób, moi drodzy, dotarliśmy do bardzo ważnego pytania. Co jest lepsze? Bycie widzem czy bycie uczestnikiem? Jaki rodzaj prezentowania magii jest lepszy? Interaktywny czy statyczny?
To jest zabawne, bo magicy, którzy występują na scenie, robią wspaniałą robotę, wypinają z dumą piersi, mówią: ha, występowanie sceniczne jest trudne. Mamy choreografię, mamy skrypty, musimy wszystko mieć opracowane do perfekcji w każdej sekundzie, musimy mieć muzykę dobraną. I wymieniają te wszystkie rzeczy, które przerabiają na próbach. Opowiadają o pracy z reżyserem, opowiadają o godzinach prób właśnie w teatrze. A z drugiej strony magicy, którzy występują w interakcji z widzem, mówią: a wy to nic nie wiecie. My musimy rozumieć ludzi, my musimy rozumieć, w jaki sposób, w jakim tempie ludzie myślą, my musimy się dopasować do każdej sytuacji, my musimy, jak mówi Bruce Lee, być jak woda, musimy być wszystkim i niczym, być gotowi poświęcić efekt, żeby za chwilę zrobić lepszy, musimy być gotowi zniknąć, pojawić się, musimy być gotowi zrobić wszystko. I każda z tych grup uważa, że to ona wykonuje trudniejszy rodzaj iluzji i co za tym idzie, lepszy rodzaj iluzji.
I niestety, jak w wielu takich przypadkach, każda z tych stron ma rację i każda z tych stron się myli.
Tak, bo to jest tak jakby powiedzieć, jakby bokser rozmawiał z mistrzem miecza. Co jest skuteczniejszą metodą walki? A prawda jest taka, że kiedy masz miecz, to metoda walki mieczem jest skuteczniejsza, a kiedy nie masz miecza, to boks jest całkiem przydatnym sposobem radzenia sobie z głową oponenta. W związku z tym, jeżeli występujemy na scenie, to musimy być dobrzy w tego typu pokazach, występowaniu dla widzów, dla biernej publiczności. Jeżeli występujemy w interakcji, musimy rozumieć, co to znaczy występować dla widza, który żyje, mówi i artykułuje swoje potrzeby. Są to dwa światy i tego typu podział, moim zdaniem, jest bardzo krzywdzący dla rozwoju performera.
A tak naprawdę, moim zdaniem, i tak najważniejszy tutaj jest widz, bo my możemy sobie, widz lub uczestnik.
Czyli odbiorca.
Tak, najważniejszy jest odbiorca, bo...
Słyszeliście? Było tak.
Dokładnie. Bo my tu możemy sobie mówić, co jest trudniejsze, co jest bardziej szlachetne, co jest lepsze. Ale nasz odbiorca czasem ma ochotę iść do kina. Czasem ma ochotę iść na kręgle.
I kto tak na kręgle?
Są ludzie, którzy chodzą na kręgle. Dobrze. Czasem ma ochotę iść postrzelać się z paintballa. To już rozumiesz?
No od biedy.
W każdym razie, nasz odbiorca czasem może mieć ochotę być widzem. Albo przez całe życie jest przyzwyczajony do takiej rozrywki i to sprawia mu największą frajdę, kiedy po prostu się przygląda. patrzy, korzysta ze swoich oczu. Ale są też widzowie, którzy albo tymczasowo, albo zawsze chcą być uczestnikami. Bycie samym widzem nie jest dla nich fajne. Oni zawsze będą chcieli dotknąć rekwizytu, przetasować karty i wpływać na to, co właściwie się dzieje. I przede wszystkim o tym powinniśmy pamiętać jako wykonawcy.
Tak, jako magicy. Jesteśmy pająkami. Tylko, że pozbawionymi kłów jadowych. Bo pająk sobie bierze tą swoją zdobycz, wbija w nią te kły jadowe, które zaczyna trawić jej wnętrzności i ten, szczególnie te pająki, które robią pionowe pajęczyny, zaczynają szybko owijać swoją zdobycz pajęczyną. Żeby czasem nie uciekła, żeby czasem nic jej nie upolowało. I my magicy robimy bardzo podobnie, tylko pomijamy ten etap z rozpuszczaniem wnętrzności jadem. Ale,
a szkoda.
Ale każdego z naszych widzów owijamy pajęczyną naszej prezentacji, owijamy pajęczyną naszego pokazu. I ta pajęczyna nie służy do tego, żeby ta osoba, żeby nikt jej inny nie upolował, choć po części też. Ta pajęczyna służy do tego, żeby ochronić widza. Ochronić go widza przed codziennością, ochronić widza przed dystrakcjami, które mogą go oderwać z pokazu, ochronić widza przed całym światem zewnętrznym, żeby mógł jeszcze lepiej cieszyć naszym pokazem. I tak powinniśmy traktować korzystanie z widzów i korzystanie z uczestników. Mamy stworzyć dla nich wygodny kokon, w którym będą czuli się bezpiecznie i swojsko, jak w domu.
Jak w kokonie pająka. No, mucha w kokonie pająka.
Pani mucho, jak się pani czuje w kokonie pająka? Przetłumaczę wam. Całkiem spoko, gdyby nie te rozpuszczające się wnętrzności.
I tak, wraz z czasowym rozpuszczaniem się wnętrzności i my dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam trochę podział na widzów i uczestników, że bycie odbiorcą magii nie ma już dla was żadnych tajemnic.
Bycie odbiorcą magii jest jak Janus. Ma dwie twarze. Jedna patrzy w uczestnictwo, a druga w obserwację.
Tak, swoją drogą, pytanie do was. Wolicie określenie widz czy obserwator?
A może beholder?
To pytanie pozostawiamy wam.
Grajcie w Dungeons and Dragons i trzymajcie się ciepło.
Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w następnym odcinku.
Cześć.
Wow, 30 odcinków jak z bicza strzelił. Dzięki serdecznie za odsłuchanie dyskusji o odbiorcach magii. Może wam się ten temat troszeczkę wydawać podobny do czegoś, rezonować z czymś, bo w odcinku numer 20 też rozmawialiśmy o publiczności, o naszych widzach, tylko w innych kryteriach podziału, bo wtedy, jeśli nie pamiętacie, dzieliliśmy osoby oglądające magię na tych, którzy chcą zapomnieć poprzez oglądanie, a również na tych, którzy chcą pamiętać to, co zobaczą. Jeśli nie słyszeliście odcinka 20, a interesuje was ten temat, zagadnienie dynamiki wśród publiczności, to bardzo serdecznie polecam w tym momencie, żebyście sobie przeskoczyli na ten odcinek 20 i nadrobili zaległości. A póki co dzięki, że odsłuchaliście tego już 30 odcinka. Oczywiście jeśli macie ochotę, podzielcie się ze znajomymi, babcią, ciocią, wujkiem, sąsiadem naszym podcastem i nieście ten ogarek magii i wiedzę o magii oraz ciekawostek dalej w świat. My słyszymy się już za tydzień, jak sądzę, a tymczasem pozostańcie bezpieczni i zdrowi. Do usłyszenia, cześć!